aby powiedziawszy to rzekł do niego: pójdź za mną. Ekscelencjo księże biskupie Andrzeju, księże biskupie Ryszardzie, księże biskupie Tadeuszu seniorze, księże biskupie Piotrze, księże biskupie Marcinie z kościoła ewangelicko-augsburskiego, bracia i siostry, czcigodne kapituły archidiecezji gdańskiej, bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, wspólnoto wyższego seminarium duchownego wraz z księdzem rektorem, przedstawiciele władz samorządowych, wyższych uczelni, szkół, instytucji, których na początku mszy świętej powitałem, przedstawiciele sił zbrojnych Rzeczypospolitej, szczególnie marynarki wojennej, damy i kawalerowie zakonu Grobu Bożego, czcigodni weterani dróg ku niepodległej, związkowcy Solidarności, młodzieży harcerska, telewidzowie rodacy, którzy uczestniczycie w tej uroczystości dzięki transmisji telewizji Trwam, Radiu Maria, a także gdańskiemu oddziałowi telewizji, gdańskiemu Radiu Plus i Radiu Gdańsk, przynajmniej w części. W tych dniach Kościół w Polsce ogarnia modlitwą świętej pamięci księdza kardynała Józefa Glempa, świętego rzymskiego kościoła tytułu Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu, kardynała prezbitera, prymasa seniora, długoletniego prymasa Polski, arcybiskupa metropolitę najpierw gnieźnieńskiego i warszawskiego, a potem warszawskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest to modlitwa wdzięczności, pamięci, dziękczynienia za jego wieloletnią posługę pełnioną dla Kościoła i narodu, posługę kapłana, biskupa, prymasa, posługę przewodzenia, jednania, wskazywania dróg. Dar wiary ksiądz kardynał otrzymał na kujawskiej ziemi, w rodzinnym, rolniczym domu w Rycerzewie. Pogłębiał ją w dziecięcych latach w rodzinnej parafii pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim, w szkolnych latach w Kościelcu i Inowrocławiu. To tam usłyszał to wezwanie: pójdź za mną. Przypomina je dzisiejsza Ewangelia, opisując znamienne wydarzenie, otrzymanie przez Piotra od Jezusa władzy pasterskiej. To wezwanie poszedł za nim. W wielu sercach młodych ludzi rozległo się i wciąż się rozlega to jezusowe wezwanie, zaproszenie, przynaglenie. Rozlega się wciąż i w naszych czasach, w naszych latach, w naszych miesiącach, wobec młodych ludzi, w tej atmosferze często antypowołaniowej. I nie było wtedy też tak lekko. To były czasy mrocznego stalinizmu. Usłyszał te słowa młody absolwent liceum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, który początkowo sposobił się do studiów polonistycznych, ale wstąpił do prymasowskiego seminarium duchownego w Gnieźnie. Święcenia otrzymał w 1956 roku z rąk biskupa pomocniczego poznańskiego Franciszka Edwabskiego. Jego natomiast biskup, pasterz diecezji, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, był wtedy więziony w Komańczy. Tamtego dnia ksiądz Józef Glemp zawierzył swoje życie Chrystusowi. i jego matce, Kościołowi. Szedł przez swój kapłański, biskupi, kardynalski czas drogą tego zawierzenia. Kapłan wedle serca Jezusowego, dlatego obiera za swoje biskupie zawołanie słowa Caritate in Justitia, przez sprawiedliwość do miłości. I prowadził Kościół drogami miłości. Narodowi wskazywał na nią jako na podstawę życia rodzinnego, wspólnotowego i obywatelskiego. Budził także sumienia obywatelskie, które są potrzebne dziś. Sumienie obywatelskie dla wszystkich rodaków. Bracia i siostry, modlitwa wdzięczności ogarnia nas dzisiaj za to bogate dobro, życie. Uczestniczyliśmy w tych uroczystościach pogrzebowych, jakie miały miejsca w Warszawie w dniach 26, 7 i 28 stycznia. Był to trzeci pogrzeb prymasa Polski w powojennych dziejach ojczyzny. Ten pierwszy, kardynała Augusta Hlonda, 26 października 1946 roku, był wielką demonstracją wierności wobec Kościoła na progu stalinowskiej nocy. I ten drugi, 31 maja 1981 roku, to królewski pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. W licznym gronie kardynałów, którzy przybyli na uroczysty pogrzeb, był także ksiądz kardynał Józef Ratzinger, dziś ojciec święty Benedykt XVI. Każdy z tych pogrzebów szedł ku archikatedrze świętojańskiej krakowskim przedmieściem. Ulicą, która wiele znaczy w polskiej historii. Przez dwa wieki wiodła ku Zamkowi Królewskiemu, rezydencji władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Miejsce pamiętnych, patriotycznych manifestacji w dobie poprzedzającej wybuch powstania styczniowego, także w czasie stanu wojennego przed 30 laty. Miejsce niedawnych wydarzeń, których wspomnienie towarzyszy pewnie niejednemu z was. Żałobnych tłumów oddających hołd prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Kaczyńskiemu i ofiarom tragedii smoleńskiej. Modlitwy tych, którzy stanęli w obronie Krzyża Pamięci. Marszu tysięcy pod hasłem Obudź się Polską. Także wielkim protestem przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Każdego roku idzie tą ulicą procesja Bożego Ciała. I 7 czerwca ubiegłego roku za Jezusem w hostii ukrytym szedł w niej, w tej procesji po raz ostatni kardynał prymas. W mroźny zimowy wieczór 27 stycznia, w przeddzień Wigilii Pogrzebowej złożenia trumny w krypcie archikatedry św. Jana w Warszawie, odbyła się eksporta z Bazyliki św. Krzyża. Na placu zamkowym w pobliżu kościoła św. Janny konduktu przeszedł przez punkt ważny dla pasterskiej drogi zmarłego kardynała. To stąd 24 września 1981 roku po kanonicznym ingresie do archikatedry świętojańskiej nowy prymas Polski i pasterz stolicy przemówił do tysięcy, które wyszły na jego spotkanie. Z ambony wzniesionej na tę okazję patrzył na historyczny szlak krakowskiego przedmieścia mówił wtedy, że to droga narodowej kalwarii, ale także droga zmartwychwstania. Świadectwo miłości ojczyzny, tych wszystkich, co tworzyli historię tego szlaku, o wielkiej wymowie narodowej i kościelnej. Dosyć krwi wsiąknęło w te bruki, mówił. Dosyć krwi wsiąknęło. Mówił to jeszcze 24 września 1981 roku, na 3 miesiące przed stanem wojennym. To były słowa wywiedzione z wielkiego, olbrzymiego napięcia duchowego. Był wtedy czas Solidarności, tego wielkiego zrywu narodu. Te słowa dramatycznej przestrogi dyktowało poczucie powinności i odpowiedzialności, jaką wobec narodu i państwa pełnili prymasi Polski. George Weigel w swej głośnej książce Świadek Nadziei, biografia papieża Jana Pawła II, przytacza znamienny motyw tej rozmowy, jaka miała mieć miejsce niedługo po śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego między przebywającym w klinice Gemelli Janem Pawłem II, a sekretarzem stanu kardynałem Agostino Casaroli. Rozmowy dotyczącej mianowania następcy zmarłego prymasa. Jeżeli Sowieci zaatakują Polskę, a prymasa nie będzie, Kościół straci swą zdolność wypełniania swojej misji. Taką opinię miał wtedy wypowiedzieć kardynał Casaroli. Dlatego też następca kardynała Wyszyńskiego został mianowany bardzo szybko. 7 lipca. Młody, 52-letni biskup warmiński, pasterzem Bożej Owczarni, sukcesorem apostołów, uczestnikiem tajemnicy nauczania i wybrania, o której mówi Chrystus do Piotra: paś owce moje. Doktor prawa kanonicznego, absolwent rzymskiego papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, przez 12 lat sekretarz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego nominacja zaskoczyła, nawet zdziwiła. Wietrzyły się wtedy różne nazwiska kandydatów na stolicę prymasowską. Szybko jednak zdano sobie sprawę z tego, że nowy prymas wnosi znajomość zagadnień kościelnych i narodowych. Prymas rozważnej, rzeczowej, ceniącej konkret, ład, jurydyczny porządek, przyjazny ludziom, życzliwy, otwarty na zdanie i opinie innych. Umiłowani, śmierć wybitnego człowieka zawsze kieruje myśli ku jego życiu. Budzi potrzebę świadectw, wspomnień i refleksji. Na drodze biskupiej posługi kardynała mocno odcisnął się jego rys prymasostwa. Znał jego miarę, jego wielkość i jego odpowiedzialność. Jego znaczenie dla Kościoła, dla narodu i dla państwa. Rzecz ciekawa. Zmarły prymas wspominał nieraz, że od młodości szczególnym nabożeństwem darzył świętego Wojciecha, tego biskupa Pragi, zmuszonego do opuszczenia swej stolicy, który przybył na gnieźnieński dwór Bolesława Chrobrego, męczennika Jezusa Chrystusa, męczennika dla jego imienia. Pielęgnujemy pamięć o tym męczenniku tu w Gdańsku od pierwszych godzin chrześcijańskiej historii tego miasta. u grobu świętego Wojciecha z Woli papieża Sylwestra II rozpoczęła się dziejowa droga pierwszej polskiej prowincji kościelnej, metropolii gnieźnieńskiej i jej pasterzy, arcybiskupów gnieźnieńskich. Mieli szczególny przywilej, koronowali królów, błogosławili ich małżeństwa, odprowadzali na drogę do wieczności. To konfesje świętego Wojciecha w archikatedrze gnieźnieńskiej wsparł się w XV wieku tron prymasów polskich pierwszych godnością pośród biskupów ojczyzny. Wyjednał ten tytuł prymasowski dla arcypasterzy gnieźnieńskich arcybiskup Mikołaj Trąba na soborze w Konstancji w 1418 roku. I od tego czasu prymasi otrzymali od papieża Leona X tytuł legata urodzonego, legatus natus. Każdy z nich był reprezentantem Stolicy Świętej. Po akcie Unii Lubelskiej nosił tytuł prymasa Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwszy książę. Prymas pozostawał po królu najważniejszą osobą. W okresie bezkrólewia był interreksem, głową państwa. Królewska godność w chwili, gdy władcy korony polskiej zabrakło, przenosiła się w symboliczny sposób na gnieźnieńskie wzgórze Lecha. Do relikwii świętego Wojciecha, patrona ojczyzny. I wiedzieli dobrze pruscy zaborcy, co prymas dla narodu polskiego znaczy. Zakazali używania tego tytułu arcybiskupom gnieźnieńskim. To w urzędzie i godności prymasa Polski pokładał nadzieję naród, kiedy już w tych naszych czasach poczęła nadciągać noc komunizmu. I rozumiała to Stolica Apostolska. Kardynał August Hlond, wracając z wojennej tułaczki do pojałtańskiej Polski, został wyposażony przez ojca świętego Piusa XII w nadzwyczajne uprawnienia. Uprawnienia te przejął jego następca Stefan kardynał Wyszyński, a po nim do czasu nominacji nuncjusza apostolskiego kardynał Józef Gręb. W trudnych powojennych latach w posłudze prymasa Polski wyrażał się imperatyw polskiej wolności, ich posługa, interreksów ducha stanowiła czytelny znak duchowej niepodległości narodu, któremu narzucono obcy system polityczny, bezbożną komunistyczną ideologię. I to od tronu prymasów polskich płynęły pouczenia, myśli, inicjatywy, które jednoczyły naród wokół duchowych celów, służyły nadziei. I na progu powojennej doby kardynał August Hlond dobitnie przypominał podczas Akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu, że na przełomie dziejów Polska katolicka ślubuje Bogu i zaprzysięga się wobec przyszłych pokoleń, iż ostoi się wobec wszelkich pokus niewiary i że uchroni swą duszę od ubezwładnienia przez materializm. I jego następca kardynał Stefan Wyszyński prowadził naród przez czerwone morze komunizmu i nie pozwolił za cenę więzienia, aby Cezar siadał na tronie ołtarza pańskiego. Zawierzył naród Maryi, jasnogórskie śluby narodu, wielka nowenna, sacrum polonie millennium. I to dziedzictwo wiary, które nie ulega opresji ateistycznej ideologii, ukształtowało tego przybysza z dalekiego kraju, który w 1978 roku zasiadł na stolicy Piotrowej Jana Pawła II. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie. Kardynał Józef Glemb był świadom tej prymasowskiej drogi, jej znaczenia, jej wielkości, jej siły. Splatała się w jeden węzeł miłości i odpowiedzialności za sprawy Boże i sprawy Ojczyzny. To z ducha prymasowej odpowiedzialności za dziś i za jutro wyrosło często we wspomnieniach to historyczne kazanie ze stanu wojennego, o czym była mowa i o czym przypomniał na początku mszy świętej ksiądz biskup Andrzej. Tamte pamiętne słowa prymasa współbrzmiały wtedy w 1981 roku ze słowami Jana Pawła II. Pamiętam jej dobrze, je dobrze wtedy, 13 grudnia byłem w Rzymie, już na stałe mówił, nie może być przelana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny. Te słowa odnosiły się wtedy do czasu stanu wojennego, ale one się odnoszą do dzisiejszego dnia, także i do jutra, by budować przyszłość ojczyzny w pokoju, nie w spętleniu i konflikcie. W tamtych trudnych miesiącach i latach prymas Polski niósł tym, których czas krzywdził, miłość ku ojczyźnie i pragnienie dobra dla niej. Z jego woli powstał prymasowski komitet. Instytucja charytatywna promieniująca na Polskę. Odwiedzał internowanych, sprzyjał inicjatywom, które służyły niezależnej kulturze uciekającej przed cenzurą. Iluż dziennikarzy znalazło wtedy pracę w reaktywowanym Przeglądzie Katolickim. Wielu z nich dziś nie chce o tym pamiętać. Sprzyjał działaniom, mediacjom, rozmowom służącym rozładowaniu kryzysu społecznego tamtych lat. I włodarze tamtych lat wiedzieli, co ulica Miodowa 17 znaczy. Przyszedł czas wolności. To kolejny etap posługi i aktywności prymasa Polski. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, przyjazd nuncjusza apostolskiego. Nowa struktura terytorialna od 90 roku. Kardynał Józef Glemb zachował tytuł prymasa. Został arcybiskupem warszawskim i kustoszem relikwii świętego Wojciecha w Gnieźnie. I do 2004 roku przewodniczył Konferencji Episkopatu Polski. Także w ten nowy czas wnosił swój prymasowski styl. Szerokie spektrum diagnozowania. Spostrzegł szybko, że zachłysnęliśmy się wolnością tak, że niesie ona za sobą niebezpieczeństwa i zagrożenia. Mówił swym obrazowym językiem, że równowaga sumienia zostały wtedy zachwiana tak, jak u człowieka to się dzieje, gdy schodzi z kręcącej się karuzeli. Pytał, jak dojść w wymiarze społecznym do utraconej równowagi, do umiejętności rozpoznawania dobra i zła. Czyż nie trzeba z Chrystusem odejść na pustynię i w dłuższej modlitwie rozpoznawać pokusy szatana wabiącego do zła? Pytał. A czas wolności przynosił wiele pokus. Generował wiele sądów, które dziwiły, bolały, Pomawiano i pomawia się Kościół, że dąży do uczynienia z Polski państwa wyznaniowego. Miało to rzekomo stanowić śmiertelne zagrożenie dla młodej polskiej demokracji. Straszyli tym szczególnie ci, którzy niedawno chronili się pod kościelnym parasolem. Niepojęty opór przed wprowadzeniem religii do szkół. Wielki problem ochrony życia poczętego. Promocja przez opiniotwórcze media neopogaństwa i moralnego nihilizmu w sferze obyczajowej. To trwa do dziś. Kryzys instytucji życia publicznego. Dochodzący do głosu prymat interesów partyjnych nad interesem państwa, traktowanego jako dobro wspólne. Ataki na Radio Maryja za złamanie swoistego monopolu, za wynikły z katolickich zasad, ze społecznej nauki Kościoła ogląd różnych zagadnień życia społecznego i narodowego. Zachłyśnięcie się mirażami społecznego liberalizmu, bez busoli, bez wartości, wspartych o prawa Boże. Wyszydzanie tradycji, historii, polskości to niektóre motywy trudnej drogi ostatniego dwudziestolecia. I krótko przed śmiercią ksiądz prymas w bliskim otoczeniu powiedział: trzeba się modlić o rozum dla Polaków. O rozum, bracia i siostry. Naprzeciw tym wyzwaniom prymas Polski niósł światło Ewangelii. Mocno, trwale, donośnie przypominał o wartościach ojczyzny, rozświetlanej od wieków jej światłem. Był krytykowany, ileż razy atakowany przez liberalne media, upokarzany także. Znosił ze spokojem, świadom własnej drogi i jej słuszności. Był tak jak jego przewodnicy stróżem polskiej tradycji, kustoszem relikwii świętego Wojciecha i promotorem tego, co w Polsce najpiękniejsze – świętości, umiłowania prawdy, życia wedle Ewangelii. I odnajdywał te wartości, wskazywał na nie, przeciwstawiał je inwazji nihilizmu, duchowej apostazji. Iluż dziś dokonało duchowej apostazji, zapatrzenia się, że wzorce, które promowały człowieka bez właściwości, bez moralnej busoli. Przypominał, że zadaniem Kościoła jest sprawowanie Eucharystii, głoszenia Słowa Bożego w porę i nie w porę, uświęcanie świata. Słuchaliśmy jego głosu, my biskupi, członkowie Konferencji Episkopatu Polski, z uwagą, z szacunkiem. Był to dobry pasterz, zatroskany o zbawienie dusz, nad którymi sprawował pieczę pasterską. Darzył go zaufaniem Ojciec Święty Jan Paweł II i drzwi apartamentów papieskich stały otworem dla prymasa Polski, kiedy przybywał do Rzymu. W 1983 roku otrzymuje kapelusz kardynalski. A w Polsce, w skrócie, drugi synod plenarny w 1991, pamiętamy, kongres eucharystyczny w 1987 i to hasło do końca ich umiłował przed Pałacem Kultury i Nauki. Trzeci Krajowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem Panie, pozostań z nami. Beatyfikacja księdza Władysława Pindysza, zamęczonego w katowni ubeckiej w Rzeszowie, księdza Bronisława Markiewicza, księdza Ignacego Kłopotowskiego, apostoła prasy, założyciela sióstr loretanek. Historyczny akt pojednania polsko-ukraińskiego. To owoce tego kongresu. Wielki jubileusz roku 2000. Czas wyznania grzechów. Bracia i siostry, wydobywam dziś te niektóre motywy życia i posługi kardynała prymasa, pokornego, wiernego, o którym Jan Chrzciciel powie: ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Byłeś prymasem córek i synów narodu polskiego, gdziekolwiek było ich miejsce osiedlenia, w kraju, poza jego granicami, na obczyźnie. Depozytariuszem tego historycznego tytułu arcybiskupów gnieźnieńskich, już tu raz wspomnianego, prymasa Korony Polskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego, pierwszy książę. I gdybyśmy mogli zapytać Polaków z Grodna, Lidy, Mińska Litewskiego, Brześcia nad Bugiem, Nieświeża, Pińska, Nowogródka, którzy witali Cię tam gorąco w 1988 roku. Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w czasie uroczystości pogrzebowych, nawiązując do tej wizyty, wypowiadał słowa wdzięczności ze łzami, szczerymi łzami. Gdyby zapytać kapłanów polskich z Podola, Wołynia, którzy celebrowali msze święte w Kościele Podwyższenia Krzyża w Kijowie, opowiedzieliby o swoim wzruszeniu, przeżyciach, łzach radości, że przybył do nich prymas, do ich miejsca osiedlenia, od której oddaliły ich jałtańskie granice. Wdzięczni są grekokatolicy, których był ksiądz prymas ordynariuszem, za tworzenie warunków ich religijnego życia, opieki, osłony. Byłem tego świadkiem mianowania pierwszego biskupa pomocniczego dla grekokatolików, księdza prymasa, w osobie księdza Jana Martyniaka. Wdzięczni prawosławni za obecność na jubileuszu tysiąclecia Rusi. To był też rys prymasowskiego dziedzictwa, poczucia wspólnoty z braćmi w chrześcijańskiej wierze, i dlatego cieszymy się z tego ekumenicznego wymiaru dzisiejszej uroczystości. To z Twojej inicjatywy, księże prymasie, na mogile katyńskiej, w miejscu szczególnego Mysterium Iniquitatis, stanął w 1988 roku Krzyż Chrystusowy. Pierwszy krzyż przywieziony z ojczyzny polskich oficerów, którzy dlatego tam zginęli, że byli jej synami. Potem wspólnie poświęcaliśmy z księdzem prymasem tenże cmentarz wojenny w Katyniu, odwiedzając także i Smoleńsk. Prymasowskim szlakiem pamięci o rodakach podróżowałeś do różnych skupisk rodaków krajów Europy, na kontynent amerykański. Odwiedzałeś też różne miejsca ojczyzny. I dziś chcemy Ci dziękować za Twoje pobyty w Gdańsku i na Wybrzeżu Gdańskim, za te godziny Twojego życia ofiarowane naszej wspólnocie, naszemu lokalnemu kościołowi, za wypowiedziane do nas prymasowskie słowa, za przewodniczenie Eucharystii. Bywał już tu Twój poprzednik, prymas tysiąclecia. Pierwszy raz ponad 60 lat temu, w czerwcu 52 roku, w tej katedrze udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom i udzielił sakramentu bierzmowania gdańskiej młodzieży. Bywał tu i w późniejszych latach. Konsekrował biskupów Lecha Kaczmarka i Kazimierza Klusa. Żegnał na drogę wieczności biskupa Edmunda Nowickiego. Towarzyszył peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdańskim obchodom Sacrum Polonie Millennium, jubileuszom 600-lecia śmierci świętej Brygidy, 50-lecia erygowania gdańskiej diecezji, poświęcenia seminarium. To niepełna lista. I nie sposób przedstawić także pełnej listy gdańskich odwiedzin księdza kardynała Glempa. Przewodniczył mszy świętej pogrzebowej księdza biskupa Lecha Kaczmarka. Udzielił święceń biskupich tu obecnemu księdzu biskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu, księdzu biskupowi Zygmuntowi Pawłowiczowi, który jeszcze tak niedawno sprawował posługę biskupa w naszej diecezji. Uczestniczył w uroczystościach wojciechowych w tysiącleciu miasta Gdańska w 97 roku, wielkim jubileuszu zbawienia i poświęcił wtedy krzyż na Górze Gradowej. I tego krzyża księże arcybiskupie Tadeuszu chce naprawdę serdecznie pogratulować, że on tam stanął i stoi i będzie stać, bo nie wiem, czy dzisiaj byśmy w tej atmosferze byli w stanie postawić tam Chrystusowy krzyż. Był ksiądz prymas na dziesięcioleciu Solidarności, 25-leciu, 30-leciu przy krzyżach gdańskich. Przewodniczył dwukrotnie odbywającym się konferencjom plenarnym Episkopatu Polski i był wśród nas po raz ostatni we wrześniu ubiegłego roku na zjeździe prawników, kanonistów, konferencji naukowej. I to było ostatnie pożegnanie. Niech pokolenia pamiętają. Bracia i siostry, niech pokolenia pamiętają. I dziś chcemy wyrazić Tobie, księże prymasie, naszą wdzięczność za dobro, które w swym pobożnym, oddanym Kościołowi i Ojczyźnie życiu uczyniłeś, za dzieła, które stworzyłeś, za miłość pasterską i troskę, jaką darzyłeś tych, których prowadziłeś drogami nadziei ku zbawieniu. I znakiem tej wdzięczności niech będzie ta granitowa tablica, którą po mszy świętej poświęcimy. Tablica pamięci modlitewnej naszej archidiecezji za obecność w Gdańsku dwóch prymasów, kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa, przewodników Kościoła i narodu na jego trudnych drogach. I jeszcze jeden motyw osobisty. Ostatni. Złączyła mnie z księdzem kardynałem ważna chwila mego życia. 23 lutego 91 roku w Bazylice Jasnogórskiej podczas mych święceń biskupich to on, główny konsekrator, położył na moją głowę swe dłonie. Wprowadził mnie mocą sakramentu święceń biskupich do wspólnoty biskupów Kościoła katolickiego, następców apostołów. Wprowadził także i w urząd, i posługiwanie tu, do archidiecezji gdańskiej, do katedry oliwskiej, przed prawie 5 laty. A w Warszawie byliśmy sąsiadami. Z Miodowej, z rezydencji prymasów Polski na Długą do katedry polowej jest parę kroków. Przychodził na uroczystości zwykle pieszo. Jego obecność dodawała splendoru wojskowym celebrom. Sam był ciekaw środowiska wojskowego, przez lata odcinanego od kościoła. Był na poligonie w Drawsku, także tu na Wybrzeżu, na uroczystościach w Pucku, związanych z uroczystością zaślubin Polski z morzem, na jubileuszu 75-lecia marynarki wojennej. Na pokładzie ORP Metalowiec przewodniczył wtedy mszy świętej polowej. Obserwował pokazy ratownictwa morskiego. I dobrze, że tu dziś jesteście, drodzy marynarze. Bywał w katedrze warszawskiej na Pradze w czasie mej posługi w diecezji warszawsko-praskiej. I gdy kończył swe posługiwanie i przechodził na emeryturę, diecezja warszawsko-praska dziękowała mu w roku 2007 i wtedy dziękowaliśmy mu także za to, że w trudnych chwilach wspierał swą radą i autorytetem. Wiele mu zawdzięczam i jest obecny w moim sercu i modlitwie. Tak jak jest obecny w sercach waszych, drodzy bracia i siostry, i niech ten siew prymasowskiej posługi, siew wiary, dobra i miłości wzrasta. Niech nie gaśnie pamięć o tym dobrym, mądrym, życzliwym prymasie Polski. Niech pokolenia pamiętają. Amen.